Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj gościmy w studio pana posła Adama Kwiatkowskiego, którego znamy z anteny Radia Maryja, bo za każdym razem jak jest w Chicago, to w studiu również Radia Maryja występuje i nie tylko, również my mieliśmy przecież kilka połączeń telefonicznych. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże. Panie pośle, cieszymy się, że bezpiecznie dotarł pan do Chicago. Przed nami spotkania, które będą miały miejsce jutro, w sobotę i w niedzielę, ale chciałbym, abyśmy może słów kilka powiedzieli na temat tego, co dzieje się w Polsce.
No, dzieje się bardzo dużo i właściwie cały czas śledząc z jednej strony doniesienia medialne, a z drugiej strony uczestnicząc w Sejmie w różnych komisjach, posiedzeniach zespołów, czy nawet posiedzeniach plenarnych, obserwujemy to, co robi rząd Platformy Obywatelskiej. Te ostatnie wiadomości też nie są specjalnie optymistyczne. Optymistyczne w tym sensie, że wszyscy mieliśmy jednak nadzieję i byliśmy przekonani, że uda się odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz. W Warszawie było referendum. Niestety okazało się, że ta frekwencja była zbyt mała, że nie poszła wystarczająca liczba warszawiaków do głosowania. No i bardzo często zadawane są pytania, dlaczego tak się stało, czy można było coś zrobić, jakie są tego przyczyny. I myślę, że warto o tych przyczynach powiedzieć. To pierwsze praktycznie referendum, w którym mieliśmy do czynienia z tak zmasowaną akcją, akcją nie tylko prezydent Gronkiewicz-Waltz i Platformy Obywatelskiej, której ona jest wiceszefową, namawiającą do tego, żeby nie pójść, ponieważ wszyscy dysponowali badaniami, że jeśli będzie wystarczająca frekwencja, to Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ma szansy na obronienie się na funkcji prezydenta. Ale w tej akcji obrzydzania ludziom pójścia do referendum brał udział prezydent, brał udział premier, brał udział media, ale brały udział też służby porządkowe, takie jak policja czy straż miejska, bo ludziom, którym udało się już wpisać do rejestru wyborców, tych ludzi często odwiedzała w domu straż miejska, policja i sprawdzała, czy oni tam tak naprawdę mieszkają. Czyli można powiedzieć, mieliśmy do czynienia już z takimi bezpośrednimi naciskami, takim wręcz mobbingiem. To trochę pachnie PRL-em. I to były kolejne rzeczy, które dawały takie sygnały, że z tą frekwencją może być źle. Wreszcie, co najistotniejsze, Warszawa jest miastem, gdzie nie tylko w Urzędzie Miasta, ale też w innych urzędach administracji państwowej pracuje bardzo dużo urzędników. I ten fakt, że idziesz do referendum, podpisujesz się na liście, kwitujesz kartę do głosowania, którą pobierasz, zostawiasz po sobie ślad. Były sygnały, że urzędnicy są, czy wysyłane są do tych urzędników sygnały, że to może być później sprawdzone, że mogą być wyciągnięte konsekwencje. I ten cały aparat takiego nacisku, aparat takiego strachu i takiego, można byłoby powiedzieć, wpływania na ludzi, żeby się zastanowili, czy warto, no niestety okazało się, że był skuteczny, że zabrakło nam tych kilka procent frekwencji, choć żeby też było jasne, to w tym referendum, w referendum w Warszawie, pomimo tych wszystkich problemów, do tej pory to była najwyższa frekwencja w skali Polski. Nigdzie indziej, w żadnym referendum. Mówię o miastach oczywiście, bo trudno porównywać to z małymi obszarami wiejskimi, ale w żadnym mieście, dużym mieście takiej frekwencji wcześniej nie było. Dotyczy to Elbląga, Łodzi i innych miast, w których takie referenda w tej czy w zeszłej kadencji miały miejsce.
Panie pośle, jak to jest, że w innych miastach chociaż mniejsza frekwencja referendum ważne, a tutaj nieważne?
No to tak naprawdę ta frekwencja, którą się liczy, ona wynika z liczby osób, które wzięły udział w głosowaniu w wyborach na prezydenta czy na burmistrza. Tam po prostu była mniejsza frekwencja, kiedy byli wybierani ci prezydenci tych miast. W Warszawie była wyższa frekwencja i dlatego była potrzebna wyższa frekwencja wtedy, kiedy wybierano Hannę Gronkiewicz-Waltz na prezydenta. No i stąd była potrzeba wyższej frekwencji, ale powiedzmy sobie szczerze, że te kilka pierwszych dni, które minęły od referendum, bo przecież referendum mieliśmy w ostatnią niedzielę, to jest dosłownie kilka dni temu, to są dni, w których warszawiacy mogli się po raz kolejny przekonać i to szczególnie ci, którzy uwierzyli Platformie Obywatelskiej, że zostali oszukani. Po pierwsze, radni miasta dowiedzieli się, że metro nie będzie zakończone w roku 2020, druga linia metra, tak jak to Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecywała w czasie tej kampanii przedreferendalnej. Dowiedzieli się, że nie ma na to pieniędzy i będzie na pewno opóźnienie w budowie drugiej linii metra. To pierwsza wiadomość. Drugą wiadomością, która została... która zaskoczyła, bo to jest właśnie to, co Hannie Gronkiewicz-Waltz zarzucano. Arogancja. Otóż nagle mieszkańcy północnej części Warszawy, Białołęki, Bielan, zorientowali się, że rusza remont trasy Armii Krajowej, most Grota Roweckiego, jeden z najważniejszych mostów komunikacyjnych. I ten remont miał ruszyć wtedy, kiedy miał być wybudowany most zastępczy. Drugi most obok tego mostu, który miał przejąć część ruchu. Oczywiście ten most nie powstał, już są pierwsze utrudnienia w ruchu. Warszawiacy dowiedzieli się o nich wtedy, kiedy wyjechali na drogę, tkwiąc w gigantycznych po prostu korkach. I tak wygląda codzienna twarz Platformy Obywatelskiej.
Dowiedzieli się dzień po referendum.
Tak, dowiedzieli się dzień po referendum, a właściwie dwa dni po referendum, bo dowiedzieli się następnego dnia po ogłoszeniu wyników referendum, czyli we wtorek, tkwiąc w korkach i pewnie myśląc ciepło o pani prezydent, ale przede wszystkim w tym momencie powinni pomyśleć ciepło o sobie, dlaczego większość z nich nie głosowała w referendum, bo to są właśnie skutki tego, że warszawiacy zostali w domu.
No właśnie, a tyle się mówi o tym, żeby głosować, żeby ten obowiązek obywatelski jak najlepiej spełnić, bo od tego zależy nasza przyszłość. A zresztą druga myśl, jaka mi się nasuwa, to taka, że przecież Platforma już znana była z tego, kiedy przed ostatnimi wyborami, wcześniej przed wyborami mówili zabierz babci dowód.
Tak, to są różne tego typu akcje PR-owe, które wcześniej odnosiły skutek. Teraz ten zmasowany atak, również atak mediów na Prawo i Sprawiedliwość. Sam byłem często pytany, bywałem w różnych stacjach telewizyjnych i brałem udział w takiej nagonce. To była taka nagonka, w której brali udział zarówno dziennikarze prowadzący ten program, jak i ci, którzy byli poza mną w studiu. Tak naprawdę poziom zakłamania i poziom kłamstw, które przekazują posłowie czy politycy Platformy Obywatelskiej, jest rzeczywiście niebywały, ale ja myślę, że trzeba dalej konsekwentnie i w jakimś sensie również spokojnie, nie dając się wyprowadzić z równowagi, mówić o tym wszystkim, nazywać te rzeczy po imieniu, bo to referendum pokazało po pierwsze, że jest możliwe zmobilizowanie się przynajmniej części warszawiaków, a po drugie z tych badań i również z wyników samego referendum wynika jednoznacznie, że notowania Platformy Obywatelskiej słabną, są coraz mniejsze, tym razem nie wystarczyło, ale to też jest tak, że mamy dosyć duży materiał, z którego będziemy mogli Platformę rozliczać. Padło bardzo wiele obietnic, większość z nich jest absolutnie nierealna do zrealizowania. No i będziemy się pytać, jak w ciągu roku udało się Hannie Gronkiewicz-Waltz i rządzącej Polską Platformie, Donaldowi Tuskowi, który robił wszystko, żeby Hanna Gronkiewicz-Waltz pozostała na tym stanowisku, zrealizować te obietnice, którymi mamił warszawiaków. My będziemy też żądać, mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński, co warto podkreślić, przecież poseł z Warszawy, będziemy też żądać jasnych informacji, gdzie i w jaki sposób zostało złamane prawo i będziemy się domagać wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, którzy to prawo łamali, bo przy tym referendum prawo było łamane wielokrotnie.
Panie pośle, w ostatnim czasie również byliśmy świadkami kolejnej komisji parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy pod Smoleńskiem. Może jeszcze słów kilka na ten temat?
Tak, no to jest rzeczywiście rzecz zupełnie niebywała, to co dzieje się wokół śledztwa smoleńskiego. Te działania, które podejmuje zespół Laska, czyli ludzie opłacani przez rząd Donalda Tuska, te decyzje, które zapadają, czyli kiedyś, parę tygodni temu, ten przeciek do mediów, a właściwie nie do mediów, tylko do jednej konkretnej gazety wyborczej, która publikowała zeznania wyrywkowe i wyrwane z kontekstu zeznania trzech ekspertów, profesorów i wybitnych naukowców. Teraz publikacja zdjęć, które rzekomo zostały zrobione przez Komisję Millera, ale mówię rzekomo dlatego, że co ciekawe, to nie na tych zdjęciach bazowała komisja Millera, opracowując swój raport, więc skoro zostały zrobione przez zespół Millera, to czemu nie na podstawie tych zdjęć to śledztwo prowadzono, a prowadzono je na podstawie tych zdjęć, które dostarczali Rosjanie? Tutaj mamy pełno sprzeczności, tak? Ale rzeczywiście w kontekście tego ataku, o którym mówił prezes Jarosław Kaczyński na zespole, na naukowców, ataku też na Polskę, bo przecież to są ludzie, którzy świadczą o Polsce. Sami byliśmy i ja za to też już ojcu jestem bardzo wdzięczny, że w kwietniu, w trakcie mojego poprzedniego tutaj przyjazdu do Stanów Zjednoczonych, byliśmy u profesora Wakron, widzieliśmy, są przecież do obejrzenia nadal, choć już chyba tylko na stronie telewizji Trwam, filmy YouTube'owe, które były pokazywane przez telewizję Trwam w ogólnym programie. Przecież sami widzieliśmy te urządzenia, na których prowadzone są doświadczenia. Byliśmy świadkami nawet tego, czego w filmie nie widać, czyli prowadzonych przez profesora badań dla choćby NASA. I widzieliśmy, jaki jest potencjał tego zespołu, te wszystkie prezentacje, więc widzieliśmy, że mamy do czynienia z kimś, kto naprawdę w tym świecie naukowym jest bardzo ceniony, szanowany i ma bardzo wysoką pozycję, a on jest jednocześnie atakowany w sposób zupełnie bezwzględny przez polskie władze. Przedwczoraj byliśmy świadkami na zespole kolejnych prezentacji, kolejnych naszych ekspertów i tych, którzy już wcześniej w tych pracach brali udział, i nowych ekspertów, którzy jednoznacznie pokazywali nieścisłości ze strony komisji Millera, ale pokazywali też nowe wątki, które świadczą o tym, że doszło tego 10 kwietnia 2010 roku do wybuchów, i o tym powinniśmy mówić, choć tamta strona używa wszystkich możliwych i niemożliwych chwytów, żeby oczywiście to dezawuować, żeby wyśmiewać, żeby szydzić się z tych, którzy tej prawdy dochodzą. Ja muszę powiedzieć, też mając tą naszą wizytę w Akron w pamięci, no teraz profesor Binienda jest atakowany za to, że on prowadzi badania bez konkretnych rysunków i bez dostępu do samolotu, a przecież on czeka na rysunki tego skrzydła. Mówił nam o tym wtedy w kwietniu i mówił o tym, że gdyby to skrzydło otrzymał i dokładne jego parametry, mógłby przeprowadzić już dokładne badania i nie zakładać różne symulacje, które musi w związku z tym prowadzić. To dziś jest już w stosunku do niego formułowane jako zarzut, w sytuacji, kiedy polskie państwo dysponuje, bo przecież jest drugi taki samolot i można byłoby to wszystko panu profesorowi dostarczyć, po to, żeby on te badania przeprowadził, żeby jednoznacznie określić, czy on ma rację, czy on tej racji nie ma. Nie, tu nie ma takiej woli, tu jest właśnie tylko szydzenie i taki atak, można powiedzieć, nienawiści.
No właśnie, jedna z piosenek mówi, że do tanga trzeba dwojga, jeśli nie ma woli rządu i przede wszystkim premiera, no to nic z tego raczej nie będzie. Panie pośle, przed nami spotkanie. Myślę, że tutaj w krótkim czasie antenowym nie jesteśmy w stanie o wszystkim powiedzieć, ale w czasie tych spotkań, może wiele osób ma pytania, będzie taka możliwość, prawda, rozmowy.
Tak, ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być. Głównym powodem mojego przyjazdu jest niedzielny bankiet organizowany tradycyjnie co roku przez Wydział Illinois Kongresu Polonii Amerykańskiej, na którym jak zwykle będą odznaczane i wyróżniane ważne osoby. Ja bardzo cieszę się i gratuluję pani Łucji Śliwie i jej programowi Otwarty Mikrofon, bo myślę, że ta nagroda dla niej jest nagrodą dla wszystkich, którzy w tym programie uczestniczą, dla wszystkich jego słuchaczy, a wiem, że jest ich wielu. I takim też podziękowaniem za to wszystko, co pani redaktor Łucja Śliwa robi również dla sprawy smoleńskiej, bo jej zasługi tutaj są olbrzymie, ale my o tych zasługach w Polsce wiemy i pamiętamy, i stąd też moja tutaj obecność, ale wcześniej jeszcze w sobotę, za co też bardzo ojcu jestem wdzięczny, tutaj w centrali Radia Maryja na 6965 West Belmont Avenue o 6 p.m. będzie możliwe ze mną spotkanie, a potem w niedzielę będę uczestniczył o 8.30 rano w mszy świętej w parafii Cyryla i Metodego w Le Monde, a po tej mszy odbędzie się tam moje pierwsze spotkanie niedzielne, a drugie będzie po mszy o 10.30, czyli około 11.30 na Trójcowie w Polskiej Misji Katolickiej. Tam będzie możliwość spotkania. Na te wszystkie spotkania serdecznie zapraszam.
Panie pośle, bardzo dziękuję za wizytę w studio, no i życzymy, aby ten pobyt był jak najbardziej owocny, no a te spotkania przyniosły też taką, po ludzku patrząc, wewnętrzną satysfakcję, bo przecież poseł jest po to, żeby też służyć, reprezentować właśnie tych, którzy mu zaufali, którzy oddali głos. I za to panu dziękujemy, że tej obietnicy dotrzymuje, z Polonią się spotyka i jest orędownikiem również tych polskich spraw polonijnych, ludzi żyjących tutaj na emigracji.
Tak jest. Ja ten mandat i to zaufanie, którym państwo żeście mnie obdarzyli, bardzo poważnie traktuję. Staram się i będę o tym też mówił w trakcie spotkań, podnosić te kwestie czy te problemy, które nurtują Polaków tutaj w Chicago, a przyjechałem tutaj niezależnie od tego, że po raz kolejny pani marszałek Kopacz na mój wyjazd nie wyraziła zgody, ale będę przyjeżdżał niezależnie od jej decyzji. Bardzo jestem wdzięczny ojcu za wszelką pomoc, a państwa zapraszam raz jeszcze na spotkania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.